Trzecia sesja soborowa rozpoczęła się 14 września 1964 roku w święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Od samego początku sesji widać było już ducha zmian, ponieważ zaczęła się ona mszą świętą koncelebrowaną. Papież odprawił ją wspólnie z 24 biskupami z 19 różnych krajów. Po mszy Ojciec Święty wygłosił długą przemowę, podczas której z jednej strony uznawał potrzebę wzmocnienia władzy biskupiej, z drugiej bronił władzy i prerogatyw papieskich. Podczas trzeciej sesji do obrad soborowych oficjalnie dopuszczono kobiety. Stało się tak za sugestią skierowaną do papieża Pawła VI przez kardynała Liona Josefa Swenansa. Audytorami soboru zostały 23 kobiety, w tym 10 zakonnic. Ostatecznie podczas samych obrad do głosu dopuszczono jedynie 3 męskich, świeckich audytorów. W trakcie tej sesji ojcowie soborowi pochylili się nad kilkoma omawianymi już wcześniej schematami. Pierwszy z nich, omawiany na poprzedniej sesji schemat o Kościele, został przyjęty wraz ze wszystkimi nowatorskimi poprawkami. Podkreślono kolegializm oraz wprowadzono diakonat stały dla żonatych mężczyzn. Jedyną poprawką, która nie została przegłosowana, była ta wprowadzająca możliwość orzenku dla już wyświęconych diakonów. Kolegializm wyrażony w poprzedniej wersji w niezwykle radykalnej formie, gdzie papież miał być jedynie przełożonym kolegium biskupów, a decyzje papieża miały zapadać tylko po zasięgnięciu opinii kolegium, spotkał się ze sprzeciwem papieża. Został więc złagodzony do wersji umiarkowanie liberalnej, w której władza jest sprawowana przez dwie zwierzchności. Z jednej strony przez papieża, a z drugiej przez kolegium biskupie pod kierunkiem papieża. To dla Pawła VI było do zaakceptowania. I właśnie ta wersja została przedstawiona podczas trzeciej sesji. Konserwatywni członkowie międzynarodowego ugrupowania ojców postanowili bronić prymatu papieża. Przygotowali list do Pawła VI, który został podpisany przez wielu ojców soborowych, a który wskazywał na liczne nieścisłości w schemacie. Gdy schemat o Kościele poddano pod głosowanie, ponad 1/5 głosów wyraziła warunkowe tak po uwzględnieniu poprawek. Ich rozpatrywanie rozpoczęła komisja teologiczna i te przygotowane przez członków grupy konserwatywnej odrzuciła, jednocześnie przyjmując poprawki znacznie mniejszej wagi. Włoski arcybiskup Dino Staffa napisał do papieża list, w którym ujawnił niesprawiedliwości proceduralne, zmierzające do odebrania głosu ojcom reprezentującym tradycyjny punkt widzenia. List podpisało 12 najważniejszych członków Cetus Internationalis Patrum. Ojciec Święty zarządził wówczas dochodzenie w sprawie naruszenia procedur. W październiku członkowie Cetus wyrazili swoje obawy związane z nową doktryną kolegializmu. Zwracali uwagę na odejście od monarchicznego ustroju Kościoła, pozbawienie prymatu papieskiego faktycznego znaczenia i pozostawienie go jedynie jako symbolu jedności struktury Kościoła. Papież początkowo wydawał się nie dostrzegać niebezpieczeństwa, dopóki progresiści nie popełnili błędu. Jeden z ich teologów opracował na piśmie skrajnie liberalną interpretację schematu, w której wyraził opinię, że w taki właśnie sposób, pozbawiający papiestwa realnego znaczenia, schemat będzie rozumiany po soborze. Gdy Ojciec Święty zorientował się, że został oszukany, załamał ręce i rozpłakał się. Polecił sekretarzowi świętego oficjum kardynałowi Alfredo Ottavianiemu przygotowanie do schematu wstępnej noty wyjaśniającej, wskazującej właściwy sposób interpretacji tekstu. Czujność międzynarodowego ugrupowania ojców w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa, choć w pewnym stopniu ocaliła prymat biskupa Rzymu. Konstytucja dogmatyczna o Kościele, Lumen Gentium, została przyjęta 19 listopada 1964 roku. Jest ona jednym z najbardziej problematycznych dokumentów soborowych, również ze względu na następujący fragment. To jest ten jedyny Kościół Chrystusowy, który wyznajemy w symbolu wiary, jako jeden święty, katolicki i apostolski, który Zbawiciel nasz po zmartwychwstaniu swoim powierzył do pasienia Piotrowi, zlecając jemu i pozostałym apostołom, aby go krzewili i nim kierowali, i który założył na wieki jako filar i podwalinę prawdy. Kościół ten, ustanowiony i zorganizowany na tym świecie jako społeczność, trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim we wspólnocie. Choć i poza jego organizmem znajdują się liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy, które jako właściwe dary Kościoła Chrystusowego nakłaniają do jedności katolickiej. Wyrażenie to, że Kościół Chrystusowy trwa w, po łacinie subsistit in, spowodowało sporo zamieszania. Zostało ono wprowadzone do schematu na ostatnią chwilę, zastępując wcześniejsze określenie est, czyli jest Kościołem katolickim. Ową zmianę zasugerował księdzu Józefowi Ratzingerowi, teologowi kardynała Józefa Frinksa z Kolonii, protestancki pastor Wilhelm Schmidt. Komisja doktrynalna wyjaśniła, że wyrażenia subsistit in użyto zamiast est, aby lepiej potwierdzało, że elementy Kościoła znajdują się także w innych wspólnotach religijnych. We wspomnianej konstytucji czytamy: wielu bowiem jest takich, którzy mają we czci Pismo Święte, jako normę wiary i życia i wykazują szczerą gorliwość religijną, z miłością wierzą w Boga Ojca Wszechmogącego i w Chrystusa, Syna Bożego, Zbawiciela. Naznaczeni są chrztem, dzięki któremu łączą się z Chrystusem, a także uznają i przyjmują inne sakramenty w swoich własnych kościołach czy wspólnotach kościelnych. W ten sposób powstało nowe nauczanie, w świetle którego Kościół stał się organizmem o bliżej nieokreślonych granicach, złożonym z twardego jądra, jakim jest Kościół katolicki, wokół którego krążyłyby lub krzyżowałyby się z nim w różnych punktach różne inne wspólnoty kościelne czy schizmatyckie kościoły. Wywołało to wieloletni spór. Doszło nawet do tego, że trzeba było sprecyzować rozumienie tego wyrażenia. W roku 2000 Kongregacja Nauki Wiary, kierowana przez kardynała Józefa Ratzingera, opublikowała deklarację Dominus Jezus o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła, w której czytamy: w wyrażeniu subsistit in Sobór Watykański II chciał ująć łącznie dwa stwierdzenia doktrynalne. Po pierwsze, że Kościół Chrystusowy, pomimo podziału chrześcijan, nadal istnieje w pełni jedynie w Kościele katolickim. Po drugie, że liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy znajdują się poza jego organizmem, to znaczy w kościołach i kościelnych wspólnotach, które nie są jeszcze w pełnej wspólnocie z Kościołem katolickim. Jednak w odniesieniu do tych ostatnich należy stwierdzić, że ich moc pochodzi z samej pełni łaski i prawdy powierzonej Kościołowi katolickiemu. Wyjaśnienie to jednak jest dość mętne i wieloznaczne. Później, w roku 2007, już za czasów Benedykta XVI, ta sama kongregacja wydała odpowiedzi na pytania dotyczące niektórych aspektów nauki o Kościele. W tym dokumencie z kolei czytamy: w konstytucji dogmatycznej Lumen Gentium trwanie, subsystencja to niezmienna i historyczna ciągłość i obecność wszystkich elementów ustanowionych przez Chrystusa w Kościele katolickim, w którym rzeczywiście trwa Kościół Chrystusa na tej ziemi. Według doktryny katolickiej można wprawdzie powiedzieć, że Kościół Chrystusowy jest obecny i działa w kościołach i wspólnotach kościelnych nie będących w pełnej komunii z Kościołem katolickim, dzięki elementom uświęcenia i prawdy, które są w nich obecne. Tym niemniej pojęcie trwa, subsistit, może być przypisane wyłącznie Kościołowi katolickiemu, ponieważ dotyczy jego charakteru jedności, wyznawanego w symbolu wiary, wierze w jeden Kościół, i ten jeden Kościół trwa w Kościele katolickim. Jak pokazują ostatnie dziesięciolecia, nie wszyscy przyjęli taką interpretację i dla modernistycznych teologów wyrażenie subsistit in jest doskonałym wytrychem do rozmywania nauki o jedynozbawczości Kościoła. Drugim omawianym schematem był schemat o biskupach, który jednakże znacząco różnił się od schematu omawianego na poprzedniej sesji. Wcześniejszy powtarzał tradycyjne nauczanie. Nowy dokument wprowadzał kolegializm i zaproponował utworzenie gremium biskupów, które miało realizować ów kolegializm przez regularne spotkania z papieżem. Następnie ojcowie soborowi dyskutowali dwa teksty, które poprzednio były częściami schematu o ekumenizmie. Teraz jednak zostały wyodrębnione. Był to schemat o wolności religijnej, zawierający nauczanie sprzeczne z nauczaniem Kościoła oraz schemat o stosunku do Żydów i wyznawców innych religii niechrześcijańskich. Podczas pierwszej sesji dyskusja na ten temat została zablokowana przez hierarchów z krajów arabskich przez wzgląd na prożydowski wydźwięk dokumentu. Podczas trzeciej sesji Soboru, po dwudniowej dyskusji, schemat został zwrócony do Sekretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan do dalszych prac. 19 października papież Paweł VI, do którego dotarły liczne głosy konserwatystów, dał do zrozumienia, że chce, aby teksty o wolności religijnej i religiach niechrześcijańskich zostały przepracowane przez wspólną komisję, w skład której wchodziliby również konserwatywni członkowie komisji doktrynalnej. Można to nazwać małym zwycięstwem ojców soborowych wiernych tradycji. Pod obrady soboru powrócił też omawiany 2 lata wcześniej schemat o objawieniu. Tradycyjna nauka o 2 źródłach objawienia, Piśmie Świętym i tradycji przez duże T, została w tym dokumencie rozmyta. Schemat odrzucał pogląd, że istnieją 2 odrębne źródła objawienia lub że objawienie składa się z treści przekazanych przez Boga po części przez Pismo Święte, a po części przez tradycję. Zamiast tego schemat położył nacisk na ich ścisły związek, jednak nie wskazując dokładnie, w jaki sposób są one powiązane. Nie wspomniał także o tym, że tradycja zawiera prawdy objawione, których nie ma w Piśmie Świętym. W nowym tekście stwierdzono również, że tradycję można odnaleźć nie tylko w nauczaniu Kościoła, ale także w jego liturgii i duchowych doświadczeniach ludzi. Ze schematu nie wynikało, że Pismo Święte jest wolne od błędu, choć naciskali na to konserwatyści. W zamian za to stwierdzono, że tradycja postępuje. Schemat nie został przyjęty podczas trzeciej sesji i został odesłany do komisji do dalszych prac. Po 3 tygodniach pracy nad schematami, które pojawiły się podczas poprzednich sesji, ojcom soboru przedstawiono 7 nowych schematów. O apostolstwie świeckich, o posłudze i życiu kapłanów, o katolickich kościołach wschodnich, o działalności misyjnej kościoła, o odnowie życia zakonnego, o formacji kapłańskiej i o edukacji chrześcijańskiej. Te schematy nie wzbudzały zbyt wielu kontrowersji. Jeden z nich, ten o katolickich kościołach wschodnich, został przyjęty już podczas tej sesji soborowej, 19 listopada, jako dekret Orientalium Ecclesiarum. 20 października ojcom soborowym przedłożono schemat o Kościele współczesnym. Był to raczej esej publicystyczny, poruszający takie zagadnienia jak sprawiedliwość społeczna czy pokój. Tradycyjni ojcowie soborowi nie byli zadowoleni, ponieważ uważali, że Kościół powinien bardziej skupić się na swojej nadprzyrodzonej misji. Z kolei progresiści uważali, że dokument powinien podkreślać rolę kobiet w społeczeństwie i potępić rasizm. Co ciekawe, schemat ten podzielił także środowisko progresywnych teologów. Francuzi, tacy jak dominikanin Yves Congar i jezuita Jean Danilou, przyjęli schemat z zadowoleniem. Natomiast Niemcy, jezuita ojciec Karl Rahner i ksiądz Józef Ratzinger, uznali, że schemat jest nazbyt optymistyczny. Prawdziwą burzę wywołała jednak część dotycząca rodziny i małżeństwa. Odwracała ona kolejność celów małżeństwa, wbrew tradycyjnej nauce, która głosiła, że pierwszorzędnym celem małżeństwa jest zrodzenie potomstwa, a miłość małżonków drugorzędnym. Nowe zapisy przedstawiały miłość małżeńską jako podstawowy cel małżeństwa. Ponadto tekst stwierdzał, że małżonkowie powinni móc decydować o tym, ile dzieci chcą mieć, ale milczał na temat antykoncepcji. W roku 1963 papież Jan XXIII powołał komisję teologiczną badającą kwestię sztucznej antykoncepcji. Wielu modernistycznych teologów liczyło wówczas na to, że Kościół dopuści antykoncepcję. Dopiero w roku 1968 papież Paweł VI w encyklice Humanae Vitae potwierdzi w tej sprawie tradycyjne nauczanie Kościoła. W trakcie trwającej sesji, po kilkunastu dniach dyskusji, tekst został skierowany do pracy w komisji. Ostatni tydzień trzeciej sesji soborowej został przez modernistów ochrzczony mianem Czarnego Tygodnia. Nastąpiły wówczas 3 drobne zwycięstwa konserwatystów. Pierwsze zwycięstwo dotyczyło schematu o wolności religijnej. Progresiści chcieli przystąpić do natychmiastowego głosowania nad nim. Jednak konserwatyści wykorzystali pewien kruczek proceduralny. zgodnie z regulaminem, ponieważ od początku trzeciej sesji schemat ten został dość znacząco zmieniony. Należało przystąpić do kolejnej dyskusji, a nie głosowania. Papież przychylił się do zdania konserwatystów i zakomunikował, że schemat ten będzie dyskutowany podczas czwartej sesji soborowej. Drugie, małe zwycięstwo dotyczyło schematu o ekumenizmie. Dwa dni przed zakończeniem soboru papież przedstawił ojcom soboru 19 zmian w tekście przygotowanych przez konserwatywnych teologów i osłabiających modernistyczny wydźwięk dokumentu. Udało się zmienić chociażby fragment mówiący o tym, że protestanci znaleźli Chrystusa w Piśmie Świętym. Zamiast tego w ostatecznej wersji umieszczono zapis mówiący, że protestanci szukają Chrystusa. Schemat ten został przyjęty 20 listopada jako dekret o ekumenizmie Unitatis Redintegratio. I trzecie, bodaj najważniejsze zwycięstwo, to omawiana już wcześniej wstępna nota wyjaśniająca Konstytucję o Kościele. 21 listopada 1964 roku zakończyła się trzecia sesja Soboru Watykańskiego II. W trakcie ceremonii zamknięcia papież Paweł VI wygłosił długie przemówienie chwalące dotychczasowe dokonania soboru. W połowie przemówienia zmienił jednak temat i zaczął mówić o Maryi. Ogłosił Najświętszą Maryję Pannę Matką Kościoła. To po raz kolejny wywołało niezadowolenie progresistów. W ich oczach był to cios dla ekumenizmu. Trzecia sesja soborowa przeszła do historii. Na czwartą i ostatnią Kościół musiał poczekać jeszcze niespełna rok.